Zakorkowani. O Korei z pierwszej ręki.
Cześć Leszek.
Witam.
Dzisiaj już mamy 10. audycję Zakorkowanych, aż trudno w to uwierzyć.
Tak, dokładnie. Wydawałoby się, że zaczynaliśmy całkiem niedawno.
Dokładnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o znowu trochę chyba takim bardziej smutnym temacie, bo poruszymy kwestię ludzi mniej zamożnych i ubóstwa w Korei. Jednak to nie jest temat, który wyszedł od nas tak naprawdę, ale nasi słuchacze generalnie zaproponowali ten temat w naszym konkursie.
Tak, ale to jest chyba dosyć ciekawy temat, bo tak naprawdę na co dzień się o takich rzeczach nie myśli i też tych rzeczy się nie widzi w Korei specjalnie, ale te rzeczy istnieją, więc dobrze będzie o tym porozmawiać.
Tak, to na pewno dobry temat. Właśnie jeżeli chodzi o naszych słuchaczy, to tutaj chciałabym wymienić pana Pawła Musa, no nie wiem, czy to akurat tak się czyta, osobę ukrywającą się pod pseudonimem Akiko Handesu oraz Matt S. Właśnie te trzy osoby generalnie najwięcej pytały o to, jak wygląda klasa niższa w Korei, co mamy właśnie do powiedzenia na ten temat. Będziemy mówić właśnie nie tylko o ludziach biedniejszych, mniej zamożnych, ale także o takim absolutnym ubóstwie, czyli o ludziach bezdomnych, o ludziach starszych, którzy są pozbawieni rodziny, a przez to właśnie nie mają żadnego wsparcia ze strony rządu, ze strony systemu opieki społecznej. No i też właśnie żyją w takim skrajnym ubóstwie.
No dokładnie. Korea uważa się, że jest takim strasznie bogatym krajem, takim azjatyckim tygrysem ekonomicznym przemysłu. Wszyscy znamy koreańskie marki, koreańskie dobrze prosperujące firmy, które świetnie robią biznes teraz na całym świecie. Przyjeżdżając do Seulu, w takich najbardziej uczęszczanych dzielnicach można spotkać świetnie ubranych ludzi, ludzi ubranych w markowe ciuchy, z markowymi torebkami od jakiejś Prada, Louis Vuitton.
Teraz ty reklamujesz torebki, tak?
Tak, teraz ja reklamuję torebki. Natomiast jeżeli spojrzysz na statystyki, to sytuacja wcale nie jest tak różowa. W Korei można, jeżeli się wyjedziesz troszeczkę dalej od centrum, można zobaczyć wiele takich całych osiedli, które aż po prostu, nie wiem, jak to
rozpadają się... Rozpadają się.
Tak, rozpadają, w sensie, że tak aż rażą swoją biedą.
Mhm. Ale też chyba nie żeby wyjechać. No nawet my w sumie też mieszkamy niedaleko centrum, bo
w sumie... Proszę, mieszkamy w ogóle 100 km od centrum.
Ej, no co, te 20 minut od w ogóle góry Namsan, czy 30 minut.
No tak, do pracy dojeżdżam godzinę.
To jeszcze jest w sumie chyba centrum moim zdaniem. I właśnie po drodze, właśnie szczególnie jeżeli chodzi o linię metra, tak, to czasami jak się przejeżdża u góry, w sensie nie pod ziemią, no to widać jeszcze te właśnie wszystkie domki takie spakowane na niewielkiej połaci ziemi, które rozwalają się, które są właśnie pokryte jakimiś płachtami metalowymi, no nie wiem, z dziurami w dachu w ogóle, no rozsypujące się tak naprawdę te domki. No po prostu ci ludzie tam mieszkają w takich dosyć niezaprzyjemnych warunkach. Ale jeszcze wracając, w centrum, w samym centrum, w Sindang, tam po prostu też było ogromne skupisko właśnie tych biednych domków. To wszystko w ogóle zrównano z ziemią, w ogóle tych ludzi przesiedlono przymusowo. Co jest w ogóle bezprawiem moim zdaniem. No i tam teraz właśnie jest plan wybudowania kolejnych ogromnych wieżowców. Na Sindang to już jest samo centrum.
No tak, ale mi się wydaje też, że to takie powiązanie starych domków, takich biednych, z linią metra, bo tak naprawdę głównie przy linii numer 1 tak. Jest tak bardzo dużo, to jest pierwsza linia w Seulu, metra. I wydaje mi się, że kiedy powstawały te domy i jak już była ta czynna, ta pierwsza linia metra, to tak naprawdę domy przy linii metra to były jedne z lepszych domów w tamtych czasach. Umówmy się, że prawie pierwszą linię metra zbudowano ponad 30 lat temu w Korei, więc to były czasy już trochę lepsze w Korei, jeżeli chodzi o życie, ale cały czas jeszcze ciężkie. I to kiedyś były dobre domy, ale ci ludzie się zestarzeli, teraz nie mają pracy.
Domy się zestarzały,
ludzie nie mają pracy. System społeczny, o którym za chwilę powiemy, jest dosyć słabo rozwinięty, więc teraz to wszystko się sypie.
No tak, bo wcześniej były te domy wszystkie budowane no z drewna, tak? To były takie chatki. I osoby, które w tamtych czasach, 30-40 lat temu, mogły wybudować sobie podmurowywany dom z cegłówek, no to był naprawdę luksus. Właśnie mój mąż też mi opowiadał, że to były domy, te, które teraz uważamy właśnie za te biedne, za pyziałe jakieś tam ruiny, no to wtedy właśnie tak jak ty mówisz, że wtedy to był jednak przejaw bogactwa. A teraz to wszystko oczywiście no już jakby spyziało tak. Generalnie.
Jeszcze wracając właśnie do centrum, to tam niedaleko twojej pracy na Dzongno, to też jak się troszeczkę wejdzie tam w głąb, to są takie właśnie stare domy, pół ceglane, pół drewniane, które są po prostu w strasznym stanie, ale ludzie tego nie odsprzedają. Tam chyba też nie ma jakiejś takiej siły, żeby to przymusowo zrobić. I tam są takie trochę, no może slumsy to jest za bardzo, za mocne słowo, ale to jest tak, widać tą biedę i takie ubóstwo, a kawałek dalej są wielkie wieżowce.
Tak, no właśnie to trzeba właśnie wiedzieć, gdzie zajść, żeby coś takiego, żeby tą stronę Seulu czy Korei w ogóle zobaczyć,
prawda? To trzeba chodzić tymi ścieżkami nieturystycznymi.
Tak, żeby to zobaczyć. Ale druga rzecz, jeżeli idzie się wzdłuż Cheonggyecheon, ten strumień sztuczny, na samym, znaczy, no tak, prawie na samym końcu, tam są w ogóle, jest taka strefa przemysłowa, to znaczy są takie małe fabryczki, takie małe warsztaty, no, które po prostu też w głowie się nie mieści, że to jest w sumie centrum Seulu, że to jest wzdłuż tego szlaku w sumie turystycznego, a wystarczy tylko wejść w boczną uliczkę, no i po prostu taka strefa industrialna, naprawdę, tak to wygląda, takich mniejszych zakładów, gdzie ci biedni, zasmoleni po prostu, aż ludzie siedzą i coś tam
dłubią
w jakichś, nie wiem, smarach, w jakichś, nie wiem, dziwnych urządzeniach i tak dalej. I to też są ludzie, którzy właśnie w ten sposób muszą żyć. No. Fabryki, małe fabryczki.
Tak.
Jak się jedzie samochodem do mnie do domu wzdłuż mostu, to właśnie tego też jak człowiek nie wie, to trudno sobie z tego zdać sprawę, ale w tych takich dwupoziomowych budyneczkach, gdzie na dole mamy jakieś tam butiki, nie wiem, jakieś tam telekomunikacyjne, te wszystkie sklepy sprzedające telefony i tak dalej, czy restauracje, u góry na pierwszym piętrze bardzo często są takie właśnie małe fabryki, jakieś małe szwalnie, jakieś tam, nie wiem, jakaś taka produkcja prosta ma tam miejsce, gdzie po prostu ludzie pracują w nocy. W dzień to jest wszystko w ogóle zapłachtowane, nie widać tego, a w dzień normalnie ludzie tam w nocy pracują po prostu za bardzo małe pieniądze.
Tak, no i to wszystko, jak już przed chwilą zacząłem mówić, odzwierciedla się w statystykach i okazuje się, że 20% bogatszej części społeczeństwa zarabia aż 5 razy tyle, co 20% najbiedniejszych. No i ta przepaść z roku na rok się powiększa, ta sytuacja osób niezamożnych czy biednych w Korei, ta grupa się powiększa. No i co, jakby czym to jest spowodowane? No, w Korei mamy jedne z najmniejszych na świecie wydatki publiczne. W 2007 roku było to 7,6% produktu krajowego brutto. A dla porównania w krajach OECD to było aż 19%, więc ta przepaść, no ponad 12% to jest straszna różnica. Ale wiąże się też z taką koreańską tradycją dotyczącą polegania na rodzinie. I tutaj bardziej się polega w Korei na rodzinie niż na państwie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie na starość czy jakieś społeczne zapomogi, że tak brzydko powiem.
Czyli nie chodzi tak naprawdę o to, że to jest jakaś taka konsekwentna polityka rządu, że okej, jesteśmy konserwatystami i generalnie jesteśmy prokapitalistyczni i dlatego nie będziemy pomagać ludziom, tylko właśnie chodzi to jest przyczyna i skutek jakby to jest zmienione, że po prostu w Korei jednak jest tak, że młode pokolenie zawsze wspomaga starsze pokolenie i z tego powodu właśnie te wydatki są małe, bo rząd po prostu uważa, że to jest system tradycyjny i że po prostu tak powinno być. to wspomaganie właśnie rodziców to jest naprawdę bardzo, bardzo rozwinięte. Każdy młody człowiek czuje to jako swój obowiązek, tak jest wyuczony. Więc bardzo często właśnie rodzice traktują swoje dzieci jako swoistego rodzaju inwestycje.
Dokładnie.
Czyli dlatego jakby zapewniają temu, poświęcają się dla dziecka totalnie, inwestują w jego edukację, w jego wykształcenie, wysyłają go za granicę i na różnego rodzaju praktyki.
W jego małżeństwo też inwestują, czyli tak. Wybierają odpowiedniego partnera, partnerkę.
Dokładnie, bo wiedzą, że jeżeli dobrze zainwestują, no to na starość też będą mogli liczyć na odpowiedni poziom życia. Tutaj właśnie chodzi, najczęściej właśnie chodzi o najstarszego syna, bo to właśnie najstarszy syn, zazwyczaj na nim automatycznie spoczywa ten obowiązek opieki nad rodzicami. Też to jest związane z takim tradycyjnym podejściem do kwestii dziedziczenia, że zawsze ten najstarszy syn prawnie był tylko on, jakby mógł dziedziczyć po rodzicach. Teraz to już jest inaczej rozwiązane, że faktycznie jest podzielone prawnie, podzielone jest równomiernie i to niezależnie od płci, kobieta, mężczyzna, syn, córka. Natomiast cały czas w przeświadczeniu istnieje takie założenie, że to jednak najstarszy syn ma generalnie obowiązek opieki nad rodzicami, a przez to też jego żona. Czyli dlatego właśnie na wszelkie rodzaje święta tam płaci się rodzicom się pieniądze i to nie są małe pieniądze. Kobieta zawsze musi pomagać matce, gotować i tak dalej, ale to jest już zupełnie inna historia. Dochodzi do takich, tutaj z własnego doświadczenia mówię, jak pracowałam w Samsungu, to jak dostawaliśmy na przykład bonusy i ten bonus z jakiegoś powodu był mniejszy, to mój współpracownik musiał po prostu brać kwitek od naszego zasobu działów ludzkich i po prostu udowadniać przed swoimi rodzicami, że nie dostał takiego bonusu, jakiego oczekiwał. W związku z tym może jedynie wspomóc swoich rodziców w mniejszym stopniu.
Tak, a skoro już jeszcze się wtrącę, jeżeli mówisz o tych najstarszych synach, to jeszcze jest tak, też było tak kiedyś rozmawiałem u mnie w pracy podczas jednej z firmowych kolacji na ten temat, że mój dosyć wysoko postawiona osoba u nas w firmie powiedziała, że to jest fascynujące, że kobiety są takie mądre, że kiedyś tak nie było. I ja się zapytałem, ale dlaczego tak uważa? Przecież kobiety są jakby tak samo mądre jak mężczyźni, a pewnie czasami mądrzejsze. I on wtedy bardzo mądrze z tego wybrnął i rzeczywiście słusznie zauważył, że kiedyś wysyłało się tego najstarszego syna do szkoły, wysyłało się synów do szkoły, w związku z tym, że to była ta inwestycja na przyszłość, a dziewczyn się nie wysyłało, bo albo zabrakło pieniędzy już na to, żeby córkę wysłać, więc wysyłało się tylko mężczyzny. Więc to kwestia była taka, że w związku z tym, żeby sobie zapewnić tą godną starość i żeby ci rodzice byli mieli opiekę starszego syna, wysyłało się tych synów do szkoły, a kobiet się nie wysyłało, dziewczyn się nie wysyłało do szkoły, dlatego one po prostu nie były niewykształcone, nie były głupie, więc... No tak. Ale to taka mała dygresja. Właśnie z tą inwestycją w najstarszych synów.
No właśnie, teraz właśnie mówiliśmy o tej pomocy ze strony rodziny, jako pewnego rodzaju systemu opieki społecznej, ale rząd również wymusza pewne regulacje, jeżeli chodzi o sektor prywatny. W każdej firmie, w każdej korporacji jest taki system prywatnej emerytury, to się nazywa tłedzikiem. Generalnie chodzi o to, że za każdy przepracowany rok firma w momencie odejścia pracownika z pracy, czy jest to przez zwolnienie, czy po prostu na emeryturę, wypłaca wysokość jednej płacy za każdy przepracowany rok. Czyli jeżeli ktoś pracował 20 lat w jednej firmie, dostanie wtedy 20 miesięcznych wypłat. Dlaczego tak jest? Generalnie z tego powodu, że firmy, sektor prywatny zgodził się na taką regulację, na takie jakby przesunięcie tego ciężaru opieki na siebie, sektor prywatny wprowadził coś takiego właśnie jak prywatna emerytura, w sensie takim, że zwolnienie pracownika najczęściej następuje w wieku od 50 do 55 lat. Każda firma ma normalnie wewnętrzną regulację, że to jest jakby wiek, kiedy po prostu zwalnia się pracowników, bo są już za starzy, bo wiadomo, trzeba mieć świeższe umysły i tak dalej. Oczywiście to też zależy, dlatego że jeżeli ktoś dojdzie do pozycji imłona, czyli executive, czyli takiego wyższego poziomu top management, powiedzmy, no to wtedy w ogóle już automatycznie nie jest regularnym pracownikiem, jest pracownikiem kontraktowym, ale kontraktowym w tym sensie, że po prostu jego wynagrodzenie po prostu wzrasta niewspółmiernie. Dostaje taka osoba zazwyczaj swojego własnego szofera, własny samochód do dyspozycji, no i wtedy taką wypłatę to już się nie liczy w tysiącach dolarów, powiedzmy, na rok, czy dziesiątek tysięcy dolarów na rok, ale już się liczy w milionach.
Tak, i też takiej osobie już się wtedy lat nie liczy.
Tak, jest taka osoba, zazwyczaj jest to kontrakt jednoroczny, czyli po każdym roku ta osoba jest prześwietlana, jeżeli chodzi właśnie o wyniki, o to, czego dokonała, no i wtedy ten kontrakt się odnawia najczęściej, ale czasami jest tak, że te osoby muszą po prostu odejść. No dobrze, ale co się właśnie dzieje z tymi ludźmi, którzy nie stali się tymi imłonami, nie stali się tymi egzekutywami? Najczęściej te osoby muszą jakoś przeżyć. Od wieku, załóżmy, 55 lat, kiedy są zwalniane, do roku, kiedy mogą dostać świadczenie socjalne, czyli tą emeryturę. W Korei do niedawna było to 60 lat, ale teraz ten rok jest, wiek jest emerytalny, jest wydłużany i mówi się, że w 2033 roku, czyli już my, będziemy mogli dostać emeryturę dopiero od 65 roku życia. No i teraz kwestia jest, za co się utrzymać do tego 65 roku życia. No i właśnie ten tłedzikiem, czyli te, załóżmy, 20 wypłat miesięcznych, pomagają. No ale to wiadomo, że to jest, to nie da się przeżyć 10 lat za 20 miesięcznych wypłat, tak?
No dokładnie, bo to jest 20 miesięcznych wypłat, to jest na rok i trochę.
Dokładnie.
20 wypłat po prostu, czyli rok i trochę. 20 miesięcy przeżycia, ale dokładnie. Co dalej?
No właśnie, i co dalej? No to z jednej strony oczywiście osoby próbują oszczędzać jak to jest tylko możliwe, ale zazwyczaj jest tak, że w Korei kobieta nie pracuje, kobieta opiekuje się dziećmi, te dzieci są wysyłane do szkół, więc te pieniądze po prostu z miesięcznej wypłaty no idą po prostu na bezpośrednie codzienne wydatki. Dlatego też, jeżeli te osoby dostają już te pieniądze po zwolnieniu z pracy, bardzo często jest tak, że otwierają nowe biznesy. Też po to, żeby właśnie nie obciążać swoich pociech, żeby te osoby, które, no wtedy zazwyczaj jak 55 lat ma człowiek, to co? No to dziecko ma, załóżmy, 30 lat, powiedzmy, tak?
No niecałe 30.
Niecałe 30.
Lat,
tak. No tak, to jeszcze z rodzicami mieszka generalnie, no, bardzo tak, często
bardzo
w Korei.
Często. 90% pewnie mieszka.
Jakby dopiero rozpoczyna swoje życie takie dorosłe, tak? Że akurat może akurat wyjdzie za mąż, czy ożeni się, nie wiem, i tak dalej. Więc jeszcze jest za wcześnie, żeby takie dziecko wspomagało rodzinę, rodziców. Dlatego właśnie rodzice zazwyczaj otwierają małe biznesy, na przykład restauracje. Niestety w Korei, albo na przykład restauracje, ale na przykład też idą na dorobek w usługach transportowych.
Tak, czyli dowożą na przykład jedzenie, albo gdzieś tam jeżdżą. Czasami ludzie nawet, chyba wiele osób na przykład kupuje samochód i jeździ taksówkami, jeżeli chodzi o jakichś panów starszych. Nawet czasami kobiety, adżumy.
Tak.
Chociaż to też jest taki biznes trochę trudny.
Jest
bardzo,
tak,
trudny.
Ciężko jest być właśnie taksówkarzem w Korei. To nie jest tak hop-siup, że wsiadasz w taksówkę, bo to jest bardzo, bardzo zinstytucjonalizowany biznes.
Dokładnie.
Tak naprawdę. Na przykład też ludzie otwierają stragany z tym jedzeniem takim właśnie ulicznym. To zazwyczaj kobiety, ale też widać tam czasami mężów pomagających. Albo na przykład też sprzedają te tanie produkty w metrze. Ci wszyscy ludzie, którzy chodzą z tymi swoimi wózkami i tam nagle coś, jakieś bączki czy jakieś rękawiczki.
Tak,
czy,
tak, różne czasami bardzo przydatne rzeczy.
Tak, chcą sprzedawać. Problem jest taki, że niestety, znaczy no niestety, nie wiem czy niestety, ale w Korei konkurencja jest bardzo silna. Tutaj Koreańczycy naprawdę... Jeżeli chodzi szczególnie o sektor usług, no to po prostu to jest po prostu strasznie ostra konkurencja. No i niestety ci ludzie, którzy tak naprawdę pracowali w jakichś tam korporacjach, no nie zdają sobie z tego sprawy. Często te biznesy padają, no i te pieniądze po prostu
przepadają.
No i w tym momencie właśnie ten poziom życia naprawdę no schodzi naprawdę na dół.
Dokładnie, a wielu ludzi, którzy... próbuje otwierać takie biznesy, no to wiadomo, że te 20 wypłat nagle nie wystarczy na całe otworzenie restauracji, więc często biorą na przykład kredyty i wpędzają się w takie kredytowe różne kółka i to rzeczywiście bardzo wpływa na ich poziom życia później.
Dokładnie. Czyli po prostu to jest tak, że w Korei ludzie dużo poświęcają czasu na wykształcenie, po to, żeby dostać się do najlepszych uniwersytetów, po to, żeby dostać pracę regularną, nie tymczasową, ale później ciągle jest ten problem właśnie, co zrobić pomiędzy zwolnieniem, tą prywatną, powiedzmy, emeryturą, a państwową emeryturą. I właśnie to jest ten taki najgorszy okres w życiu Koreańczyków, gdzie jest duża możliwość właśnie wpadnięcia w finansowe tarapaty.
Tak, w ogóle też jest wiele osób, nawet tych starszych, chociaż to też jest głównie domeną młodych ludzi, czyli taka praca dorywcza, czyli takie zwane arbeity po koreańsku. To jest właśnie, tak jak mówię, głównie domeną młodych ludzi, czy gdzieś tam studentów, którzy sobie dorabiają. Zwykle jest to oparte na tym, że gdzieś idą do kawiarni czy do jakiejś restauracji i pracują za małe pieniądze, ale pracują bez żadnej umowy, bez żadnego ubezpieczenia. Natomiast zdarza się też, że starsze osoby też pracują na tej zasadzie, to jest bez żadnej umowy, bez żadnego ubezpieczenia, bez żadnego jakby gwarancji zatrudnienia przez jakiś okres i pracują takie osoby albo w jakichś restauracjach. No i w 2013 roku, zresztą ja sam pracowałem też w kawiarni na tej zasadzie, to godzinne najmniejsze wynagrodzenie wynosiło 4860 won, czyli niecałe 15 zł na godzinę.
No czyli na koreańskie warunki, to jest...
No to jest przy tym, że tak, no to jest te 15 zł, przy czym powiedzmy chleb w Korei kosztuje, nie wiem, 10 zł, tak? Czyli to jest no takie... No tak. To jest bardzo mało.
Bardzo mało. Więc... Tak, to jest praca taka dorywcza, ale też jest właśnie praca, tak zwana praca tymczasowa. To są ludzie zazwyczaj, młodzi ludzie najczęściej, którzy chcą dostać swoją pierwszą pracę. Osoby te pracują tak jak osoby na pełnym etacie, czyli pracują pełny wymiar godzin, czasami po nocach, obowiązują ich te same zasady, ale wynagrodzenie jest o wiele mniejsze, nie mają żadnych świadczeń medycznych, żadnego ubezpieczenia, żadnych właśnie składek na emeryturę, nic, zupełnie. I te osoby mogą pracować w ten sposób przez maksymalnie 2 lata. Takie jest prawo. Najczęściej jest tak, że po 2 latach firmy takie ludzi takich zwalniają. No bo wiadomo, że jest całe mnóstwo ludzi, których można zatrudnić na ich miejsce. Koszt dla firmy jest o wiele mniejszy. I to jest właśnie ogromna plaga obecnie w Korei, że naprawdę ludzie, którzy mają regularną pracę, pracę pełnoetatową, to już jest bardzo duży luksus. To jest naprawdę uważane za wszyscy są uważani po prostu za szczęściarzy tak naprawdę. Najczęściej te osoby, które pracują tymczasowo, to są sekretarki. One są po prostu wymieniane co 2 lata. To są młode dziewczyny, które mają 20 parę lat, ale również osoby, które, również chłopacy też. Znaczy akurat jeżeli chodzi o mężczyzn, to najczęściej normalnie pracują tak jak ja czy ty, nie jako sekretarki. No, ale też...
Bardzo dobrze miało.
Ale też właśnie po 2 latach niestety, jeżeli nie mają kontaktów, jeżeli się nie sprawdzili, albo po prostu firma nie chce płacić więcej danej osobie, no to są po prostu zwalniani i muszą znaleźć jakąś nową pracę. I właśnie z tego powodu obecnie uważa się, że 40% ludzi starszych w 2030 roku nie będzie objętych emeryturą.
To jest w ogóle niesamowite i straszne, bo my tak, wydaje mi się, że w Polsce strasznie narzekamy na system rent i emerytur, boimy się na te nasze wypłaty, o to, że ZUS nam kradnie pieniądze, że wymyślili te otwarte fundusze emerytalne, które miały nam zapewnić super przyszłość, a teraz wracają, żeby znowu tylko ZUS działał, bo to się okazało, że nie działa ten cały system. A się okazuje, że w Korei taki system emerytalny i ta przyszłość w wieku emerytalnym to jest dosyć czarna...
Czarna wizja.
Tak, czarna wizja, więc proponujemy, żeby nasi słuchacze specjalnie nie narzekali.
Ale właśnie też chodzi, że nawet jeżeli ktoś właśnie ma tą pracę, zostanie zwolniony w wieku 50-55 lat, żadna firma i nikt nie może dostać pracy już w tym wieku.
No dokładnie.
Więc nawet jeżeli ktoś chce pracować naprawdę za małe pieniądze, to jest w ogóle graniczy z cudem, żeby móc sobie dorobić tak naprawdę.
Tak, więc przestroga dla wszystkich naszych koreańskich i polskich słuchaczy, żeby inwestowali w przyszłość, znaczy żeby
odkładali
pieniądze, tak, i na własną rękę. No tak, i no dobrze, ale ta bieda w Korei jest jest taka właśnie, mówimy o tej niezamożności, ale jest też taka konkretna bieda, totalne ubóstwo w Korei. I ubóstwo absolutne, czyli minimum egzystencji, czyli po prostu krańcowa bieda w Korei, co prawda spada z roku na rok, no bo wiadomo, że społeczeństwo się bogaci. Natomiast obecnie tej krańcowej biedy doświadcza 2% Koreańczyków, czyli aż 1 milion osób. To jest naprawdę bardzo dużo, no 1 milion. Mhm. 1 milion osób żyje, nie wiem, ile to chyba jest, za mniej niż 1 dolar dziennie, tak? Czy...
Tak. No właśnie, to też jest jakby zależnie od kraju, no pewnie chodzi jeszcze o siłę nabywczą i w ogóle, ale to jest po prostu krańcowa bieda w sensie takim, że ci ludzie po prostu nie mają podstawowych środków do życia.
Czyli tak. Po prostu tak.
Ale warto też sobie uzmysłowić, że na całym świecie takich ludzi jest 2 miliardy.
Tak, 2 miliardy,
to jest,
czyli...
To jest w ogóle również, w ogóle...
2 miliardy, czyli 4 Koree.
Tak, to w ogóle... Jakie 4 Koree? 2 miliardy. 2 miliardy.
No Korea ma 50 milionów, czyli jedna Korea...
Nie 200 milionów, kochanie. 2 miliardy.
2 miliardy,
no
czyli...
No właśnie dlatego to się nie mieści w głowie, że to są 2 miliardy...
To nie 4 Koree, tylko 40 Korei. 40 Korei, tak. To jest po prostu niesamowite. No dobrze, ale...
Jeszcze... Ja to chyba na kalkulatorze.
Tak, policzyć na kalkulatorze. No dobrze, ale to jest ta już krańcowa bieda. Natomiast ludzi ubogich w Korei jest dużo więcej, jeżeli chodzi o takie ubóstwo względne, czyli to w zależności od danej sytuacji ekonomicznej kraju się klasyfikuje to ubóstwo względne. I w Korei jest to odsetek populacji żyjącej za mniej niż połowa średnich dochodów.
Tak się definiuje właśnie względne ubóstwo.
Tak, tak. I w Korei średnie dochody roczne w 2011 roku wynosiły około 18 tysięcy dolarów rocznie, czyli 57 tysięcy złotych. Natomiast wiadomo, że to są wartości nominalne, czyli nie brana jest tutaj pod uwagę siła nabywcza pieniądza, więc wbrew pozorom nie jest to tak dużo. Wiadomo, że wszystko w Korei jest dużo droższe niż w Polsce, więc nie wolno tutaj porównywać. No i w Korei od lat 90. co prawda tendencja... myślałem, że to zniżkowa. Nie, to zwyżkowa. Tak, czyli społeczeństwo trochę biednieje pojawia się coraz więcej ubogich ludzi i w 2012 roku to ubóstwo sięgnęło aż 15%, co oznacza, że 7,5 miliona ludzi w Korei żyje poniżej krajowej linii ubóstwa.
Dokładnie, czyli za mniej niż 28 500 zł rocznie.
Czyli żyje za mniej niż 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli to jest tyle, co ja dostawałem stypendium, jak przyjechałem do Korei. I to jest rzeczywiście kwota, która na jedną osobę, żeby się utrzymać, to jest bardzo mała. Bo ja pamiętam, że musiałem się zmagać z wieloma różnymi rzeczami. I czasami wymuszasz na tobie, żebyś mi stawiała obiad.
To dlatego mnie tak często odwiedzałeś.
Tak, dokładnie. Ciągle tam jeździłem na tą kawę. Natomiast żeby utrzymać za te pieniądze rodzinę, żeby...
A często kobieta nie pracuje.
Często kobieta nie pracuje, więc żeby utrzymać rodzinę, żeby wysłać dziecko do szkoły, w Korei są płatne, żeby po prostu zapewnić byt swojej rodzinie, to jest nie do pomyślenia.
Dokładnie. Co jest w ogóle ciekawe w Korei, bardzo charakterystyczne dla Korei, to, że połowa populacji ludzi starszych żyje właśnie we względnym ubóstwie. Oznacza to, że jeżeli weźmiemy pod uwagę starsze pokolenie, to aż 50% tego pokolenia właśnie żyje poniżej linii ubóstwa. Jest to największy odsetek ze wszystkich krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. I tak naprawdę, jeżeli dobrze się przyjrzeć właśnie, to między tymi dobrze ubranymi Koreańczykami, o których wspominaliśmy wcześniej, widać czasami właśnie staruszków obu płci, którzy ciągną te swoje ogromne wózki ze stosem makulatury zebranej gdzieś tam na śmietnikach czy
pod sklepami.
No i oni po prostu tą makulaturę sprzedają po to, żeby przeżyć.
Tak, żeby mieć pieniądze na życie.
To są obrazki czasami naprawdę... No nie wiem, ja idę do pracy, wiadomo, jakiś tam garniturek, torebka i tak dalej, tak jak zresztą wszyscy rano. No a tam po prostu taka babcinka, nie wiem, naprawdę czasami 90 lat mi się wydaje, po prostu no taka malutka,
przygarbiona
kobietka. No i ona właśnie z tym takim ogromnym wózem tej makulatury idzie ją gdzieś tam odsprzedać. To są też ludzie, którzy sprzedają, którzy sortują śmieci gdzieś tam na ulicy i wyciągają zawsze butelki też właśnie,
tak,
żeby
albo
puszki, żeby właśnie je odsprzedać. Też wcześniej chyba o tym wspominaliśmy w naszej audycji Życie w tranzycie. Było do niedawna mnóstwo starszych ludzi, szczególnie panów, którzy biegali po metrze w wyścigach po gazety.
Tak, które... cały czas to jeszcze istnieje, te gazety są zbierane. No,
tak, więc też te osoby właśnie zbierają tą makulaturę na dalszą przeróbkę. Jak ja idę na przykład rano często do pracy, to drogę mi w ogóle zasłania szereg w ogóle tych starszych kobiet, które rozdają pewną ręką ulotki. To są też właśnie takie osoby, które próbują sobie troszeczkę dorobić. W metrze bardzo często widzi się właśnie starsze kobieciny, które sprzedają jakieś tam warzywa ze swojego własnego ogródka.
Tak, jakieś takie tok, czyli te ryżowe ciasteczka.
Tak,
albo
tak. Czyli właśnie to starsze pokolenie to jest naprawdę w bardzo, bardzo ciężkiej pozycji.
Tak, dokładnie. No i trzeba powiedzieć, że właśnie chodzi o te osoby starsze, które pracowały w okresie industrializacji Korei i kiedy tam nie było żadnego systemu opieki społecznej, a co za tym idzie, po odejściu lub utracie pracy osoby nie miały po prostu się z czego utrzymać. No i mówiąc troszeczkę o historii, to ten cały narodowy system rent i emerytur, tak to nazwę po polsku, został wprowadzony dopiero w 1988 roku. Więc dosyć późno. No, osoby, które w tamtych czasach już nie miały pracy i często było też tak, że tym osobom
po prostu trudno było udokumentować, tak? Te osoby pracowały w okresie uprzemysłowienia, ale wtedy, wiadomo, wszystko jeszcze nie było sformalizowane, nie było tego systemu jakby formalizacji prac, czyli nie wiadomo było, kto ile przepracował, za jaką płacę. Nie było kwitków, dzięki którym można było udokumentować swoją historię pracy, za tym idzie to, że po prostu te osoby nie są teraz legalnie, pod względem prawnym, uprawnione do żadnej
emerytury. Do otrzymania zasiłku, tak. Więc obecnie utrzymuje się, że wydatki publiczne na zasiłki dla osób starszych to jedynie 1,6% produktu krajowego brutto. Średnia znowu organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju to 25% wydatków PKB na zasiłki dla osób starszych.
Tak, czyli rozbieżność w ogóle
kosmiczna. No, po prostu nieporównywalne. Więc tak jak mówisz, no, ciężko było uzasadnić tym ludziom, że pracowali w tamtych czasach, więc tylko jedna piąta osób starszych otrzymuje dzisiaj zasiłki. I to tak tylko częściowy.
Czyli częściowy, czyli właśnie ten, który mogli jakby, na podstawie którego mogli po prostu udokumentować swoją pracę.
Dokładnie, czyli po 1988 roku, jak to ten system został dopiero wprowadzony.
Dokładnie, ja tutaj może powiem właśnie o swojej teściowej. Moja teściowa ma prawie 70 lat w następnym roku, w tym koreańskim wieku. I to było tak, że ona właśnie została zwolniona w czasie kryzysu lat 90. Pracowała w Samsung Insurance, czyli też miała bardzo dobrą pracę tak naprawdę. Ona pracowała z tego względu, że się po prostu rozwiodła, no i musiała utrzymać rodzinę i akurat takie miała szczęście, że mogła znaleźć dobrą pracę, regularną pracę. No ale została zmuszona, żeby pójść na wcześniejszą emeryturę. No i z tego właśnie powodu, że nie miała udokumentowanych wcześniejszych lat swojej pracy, wyliczono jej, że co miesiąc może otrzymywać jedynie 100 tysięcy wonów. 100 tysięcy wonów to na polskie pieniążki około 300 zł. Ja powiem, że ja płacę za swój czynsz administracyjny w swoim mieszkaniu około 400 zł.
Ja płacę 150 tysięcy, czyli no 450 zł.
Naprawdę? Ja płacę zresztą o wiele większe mieszkanie, ja płacę 120 tysięcy.
Tak? No, tak. Bo ja chyba mieszkam trochę na innym
tak,
zasadzie.
Też zależy. No ale w każdym razie takie 100 tysięcy to naprawdę nawet nie wystarczy na to, żeby opłacić czynsz administracyjny, a co dopiero energię i w ogóle życie
tak? Jedzenie kupować.
Dokładnie, więc ona miała wybór jeszcze wtedy. Albo wziąć całe swoje totalne świadczenia emerytalne, albo po prostu dostawać te 100 tysięcy miesięcznie. Wybrała tą pierwszą opcję, czyli ona wtedy dostała na polskie 60 tysięcy złotych. Tylko. I ona wiedziała, że no, jest w takiej sytuacji, jakiej jest. I zdecydowała się właśnie, tak jak wcześniej mówiliśmy, na to, żeby otworzyć biznes. Ona wynajęła wtedy część takiego właśnie małego budynku, zainwestowała te pieniądze w przeróbkę na tak zwany kosiłon, czyli taki skromny motel, taki motelik.
Akademiko-motelik.
Tak, nawet bardziej skromny, bo to jest taki motel, gdzie po prostu są bardzo malutkie pokoiki, toaleta jest na zewnątrz, to jest taka naprawdę taka rudera.
Tylko, że to jest na zasadzie, że ludzie tam nie przychodzą na jeden dzień, tylko tam ludzie mieszkają na zasadzie takiego mieszkania.
Tak, to nie jest taki love motel, tylko taki przytułek, powiedzmy. Tak. Dlatego, że akurat jeżeli, oczywiście są kosiłony, które są jakby o wyższym standardzie, ale akurat ona właśnie ma taki. No i ona dzięki temu się jakoś tam utrzymuje. My nie musimy jakby aktywnie jej miesiąc w miesiąc dawać jej pieniądze na przeżycie. Ona sobie tam jakoś z tego cały czas radzi. No i jej się udało, tak? Jej się udało, ale wielu ludziom się to nie udaje i ci ludzie na przykład właśnie lądują w takim kosiłonie. Tam po prostu są ludzie, którzy po prostu to jest skrajne ubóstwo. To płacą mało za taki pokój po to tylko, żeby mieć łóżko, tak? To są bardzo często taksówkarze. To są bardzo często ludzie rozwiedzeni, i kobiety, i mężczyźni, którzy po prostu stracili całe swoje życie. No i tak właśnie w jej przypadku było. Ale wielu ludzi nie ma takiego szczęścia, no i niestety zostaje po prostu na lodzie.
Tak. Trudne to życie starszych osób w Korei rzeczywiście. Kontynuując trochę statystyk, w 2008 roku wprowadzono
Basic Old Age
Pension System, czyli jakiś taki system, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski.
No właśnie takie podstawowe, właśnie rząd stwierdził, że jednak musi coś w tym kierunku zrobić, że musi polepszyć tą sytuację biedniejszych ludzi. No i właśnie próbował coś takiego
wprowadzić. Jakiś taki system regularny.
Tak, ale...
I otrzymuje go teraz około 70% ludzi starszych. Natomiast problem jest w tym, że wynosi ta kwota miesięcznego...
To jest roczny.
A przepraszam, rocznego. Tak, kwota rocznego tej emerytury rocznej to jest 5% średniego dochodu, czyli około 2850 zł na rok. Czyli o wiele mniej niż minimalny koszt utrzymania wyznaczony na poziomie 20% średniego dochodu. Czyli powinno się dostawać mniej więcej 1000 zł miesięcznie, czyli 12 tysięcy rocznie, a oni otrzymują 2800 zł rocznie, czyli nie wiem, ile to wychodzi miesięcznie, 200 parę złotych.
Mhm, tak, coś takiego.
200 parę złotych, 250 zł. No i jak tu się za to utrzymać? Ludzie popadają w depresję. Ludzie nie chcą być ciężarem dla swoich dzieci, co powoduje, że największy odsetek samobójstw jest właśnie wśród osób starszych, bo nie mają się za co utrzymać, bo się martwią, że dzieci nie będą mogli ich utrzymać, albo że będą ciężarem dla dzieci.
I właśnie chodzi o to, że podobna statystyka właśnie wśród krajów OECD, że po prostu największy odsetek samobójstw jest właśnie wśród ludzi starszych w Korei. Właśnie o to chodziło. Czyli jest największa bieda, 50% ludzi starszych jest ludźmi, którzy żyją poniżej linii ubóstwa. I po prostu ci ludzie po prostu nie mają rozwiązania i po prostu popełniają samobójstwo.
Albo zostają bezdomni, gdzieś tam leżą po prostu...
Na ulicy. Tak, to mówiliśmy o ludziach starszych, ale też są inne grupy społeczne, których dotyka bieda, też ze względu takiej stygmy społecznej. Na przykład są to po prostu sieroty. W Korei jest bardzo nikła szansa adopcji, z tego względu, że Koreańczycy uważają, że no wiadomo, chodzi tutaj o krew, tak? O powiązania krwi. Że jednak ta kwestia krwi jest bardzo ważna, żeby wychowywać kogoś. Koreańczycy raczej nie uważają, że inne dzieci to jest zupełnie jakby inny świat, nie można tym dzieciom zbytnio ufać. No chyba, że po prostu są te dzieci zaadaptowane przez obcokrajowców, no to wtedy faktycznie mogą po prostu wskoczyć na ten wyższy szczebel społeczny. Drugi problem jest taki, że dofinansowanie takich placówek praktycznie nie istnieje. No więc tak naprawdę produkuje się tam ludzi po prostu od razu biednych. Ci, którzy po prostu naprawdę mają nikłe szanse, żeby gdzieś tam wskoczyć wyżej. No i też jest taka życiowa stygma, że bez rodziców, że bez edukacji, że sierota, pewnie ktoś po prostu oddał takie dziecko. No i po prostu bardzo ciężko się tym ludziom przebić.
No tak, i kolejny problem w Korei to też jest problem niepełnosprawnych. Ta pomoc społeczna dla niepełnosprawnych jest w Korei równie bardzo ograniczona jak dla osób starszych. I ci niewidomi też muszą jakoś zarabiać na życie. Muszą wiązać koniec z końcem. No i powoduje też, że podejmują się najróżniejszych, najdziwniejszych zajęć, o których wcześniej byśmy nie pomyśleli. I ja jak przyjechałem pierwszy raz do Korei, to od razu mi się rzuciło w oczy niewidomi w metrze, którzy chodzą, zbierają, żebrzą o pieniądze w metrze, z zawieszonym radykiem na szyi wędrują w tej z powrotem po tym metrze. Są to niewidomi, którzy pracują w prostytucji, robią masaże.
I też o tym mówiliśmy w naszej
audycji o miłości, tak. Są też to jacyś żebrzący, bez nóg. Nie wiem, czy spowodowana jest ta utrata tych kończyn, natomiast bardzo często w Korei, co też wielu fascynuje obcokrajowców przyjeżdżających do Korei, skąd ci jeżdżący na takich wózeczkach, na kółeczkach małych, bezdomni, którzy żebrzą o pieniądze, włączają radyjko, żeby zwrócić na siebie uwagę. I w najbardziej zatłoczonych dzielnicach Seulu takich bezdomnych można zobaczyć.
Ale to może wytłumaczmy, że to są takie wózki, że te osoby po prostu prawie leżą na ziemi.
Nie, tak, to jest taka deska, jakby taka szeroka, wielka deskorolka z kółkami, tak, bardzo płaska. I to jest tak, że ta osoba jest dosłownie na poziomie ziemi i po prostu, że tak powiem, jakby czołga się wręcz na tych kółeczkach.
Bardzo często się właśnie mówi, że ci niepełnosprawni, mafia po prostu wzięła ich pod swoje skrzydła, bo rząd nie chciał, więc po prostu mafia jakby zapewnia im dach nad głową w zamian za to, że te osoby żebrzą, no i później oddają te pieniądze tej mafii.
No i tak, istnieje też taka ogólna właśnie tak stygma, taka chyba jest jedno z najbardziej używanych przez nas słów wobec różnych sytuacji w Korei, to jest ta stygma, jeżeli chodzi o niepełnosprawność też umysłową.
To są właśnie, jeżeli należy się do pewnej jakby kategorii społecznej, która ogólnie jest uważana za inną, albo za, nie wiem, właśnie nie ma takiego jakby współczucia w koreańskiej mentalności, że to jest wszystko jakby takie predefiniowane, że albo się rodzi w takiej rodzinie, albo takiej, i jak się już urodzi w dobrej rodzinie, to już reszta jest po prostu, ma się ją po prostu gdzieś.
Dokładnie, tak, czyli naprawdę. Nie ma tego takiego społecznego altruizmu wobec takiego współczucia właśnie.
Oczywiście są ludzie, my nie mówimy tak, że zupełnie nie ma. Są ludzie, którzy faktycznie pomagają, są jakieś tam, nie wiem,
wolontariaty
i tak dalej.
W kościołach czasami też chyba pomagają.
Tak, ale my mówimy o takiej generalnej mentalności Koreańczyków, prawda, że raczej przeciętny Koreańczyk nie chce zwracać uwagi na takie problemy.
Dokładnie,
generalnie. I
dokładnie.
Bardzo się od tego wszystkiego odgradza.
No dobrze, ale jeszcze są ludzie mieszkający na wsi.
Tak, dokładnie. Ludzie mieszkający na wsi również no cóż, nie grzeszą pieniądzem. Obecnie, tak jak chyba wszędzie tak naprawdę, odbywa się ogromny eksodus właśnie z tych wsi do miast. Szczególnie młodzi ludzie przyjeżdżają tutaj, żeby, no nie wiem, mieć życie według koreańskich dram, tak?
Jak w Madrycie.
Życie jak w Madrycie. No i wiadomo, chodzi też o to, że te w ogóle w Korei tak 70% to są góry. Więc tych rolników, jeżeli chodzi w ogóle o przestrzeń, którą mają, to też nie jest tak, nie są jakieś to wielkie przestrzenie. Cała większość w ogóle żywności jest importowanych tak naprawdę, więc ci ludzie na wsi, no po prostu nie są bogaci generalnie. To nie są tak jak, nie wiem, za granicą są rolnicy, którzy faktycznie mają ogromne połacie ziemi, mają super dostęp do super technologii i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie mogą pieniądze zarabiać. Są bogaci rolnicy. Natomiast w Korei raczej ci rolnicy są ubodzy.
Znaczy ja myślę, że to też można tych rolników w Korei też można podzielić jakby na dwie części, że rzeczywiście są takie super uprawy, które są zmechanizowane, bardzo świetnie przygotowane i ludzie zarabiają na tym dużo pieniędzy. Ale jeżeli jest to jakaś po prostu rodzina, babcia i dziadek, gdzie po prostu gdzieś tam sobie dłubią, robią jakiś, mają ogródek albo jakąś tam szklarnię z pomidorami, to rzeczywiście klepią trochę tą biedę i odsprzedają gdzieś, albo biorą samochód w weekend, pakują to co tam uprawiają, pakują to, przyjeżdżają do miasta, siadają gdzieś na ulicy na jakimś ruchliwym zakątku i tam sprzedają po prostu na ulicy te swoje warzywa. Ja myślę, że też jest problem taki w Korei, że tak właśnie jak mówisz, tej ucieczki do miast i to, że te na wsi zostają osoby starsze tylko. Wszyscy ci młodzi, jak tylko skończą szkołę średnią, wszyscy uciekają do miasta i zostawiają te osoby starsze same sobie też trochę. No a oni bez tej pomocy społecznej od państwa muszą sobie sami radzić.
Tak, ale to też właśnie chodzi o to, że nie mogą jakby, nie mają dostępu do tych rozwiązań technologicznych. Nie mają już takiej życiowej werwy, żeby coś ulepszać, coś bardziej, nie wiem, no po prostu iść naprzód. Tak,
bo to są też osoby, które przez wiele lat po prostu taką tradycyjną metodą te pola uprawiały. A teraz już jakby rynek wymaga czegoś innego.
Dokładnie. No teraz może powiem coś o tych bezdomnych.
Tak, bo bezdomnych tak naprawdę na pierwszy rzut oka w Korei nie widać. Natomiast po dłuższym pobycie, szczególnie wieczorami, gdzieś się wyjdzie, to można tych bezdomnych zauważyć. Można ich zauważyć w największych takich
skupiskach
lokomocyjnych, tak? Nie? Takich tranzytowych lokomocyjnych. Na przykład na Seoul Station, czyli na stacji głównej pociągu w Seulu. Na Yongsan Station, to też jest taki drugi węzeł komunikacyjny. Uljiro i Yongdingpo, Guchong. Tam, gdzie można bardzo dużo spotkać ludzi żebrzących. Często w metrze można spotkać ludzi żebrzących, zakrytych gdzieś tam kurtkami, nie pokazujących swoich twarzy, albo ludzi bez nogi, gdzieś tam siedzą i po prostu wykładają koszyk, zbierają pieniądze. Natomiast tak jak mówię, to jest niewidoczne na pierwszy rzut oka i za dnia te osoby są prawie w ogóle gdzieś tam znikają, bo są gonione przez policję, gdzieś, żeby właśnie jakby zatuszować, zapudrować te...
Pod dywan.
Pod dywan, to żeby zamieść pod dywan.
Tak. No ja pamiętam, że mój mąż wcześniej pracował właśnie w okolicach Seoul Station i ja tam czasami do niego przychodziłam na obiad, bo moja firma jest niedaleko. No i tam, jeżeli przechodziło się takim bardziej odizolowanym przejściem podziemnym, no to tam po prostu byli normalnie bezdomni, rozłożeni na swoich kartonach. No takie obrazki jak wszędzie w Europie. Także wiesz, ten sam zapach, ta sama bieda i smutek. No w okolicach Seoul Station w ogóle ta stara cała stacja pociągowa, no to po prostu to jest taki ładny dosyć budynek, taki tradycyjny powiedzmy, z takim zegarem w środku, nie wiem czy kojarzysz. No ale tam właśnie, nie wiem jak jest teraz, ale przez długi czas, jeszcze kilka lat temu, właśnie wszystkich bezdomnych spędzano właśnie tam, do tego budynku i nie kazano im w ogóle z tego budynku wychodzić.
Natomiast teraz ten budynek już jest odnowiony, jest tam Muzeum Kolei.
Także
nie wiem, co robią teraz z tymi bezdomnymi.
No właśnie, a wcześniej po prostu wszystkich tam bo ta stacja była nieczynna, budowano nową stację i właśnie tam ci bezdomni byli. Natomiast jeżeli chodzi o bezdomnych, to rządowe statystyki mówią, że w latach 2010-2012 liczba bezdomnych wzrosła aż o 17,5%. Prawdopodobnie jest to związane z kryzysem obecnym. Sytuacja robi się naprawdę coraz bardziej poważna, nawet u nas w firmie.
I też z bezrobociem.
Z bezrobociem. No właśnie o to chodzi. Ale 17,5%, ale mówi się, że w 2012 roku było to jedynie 4921 osób, co jest absolutnie uważane za postronnych obserwatorów, niezależnych obserwatorów, za absolutnie zaniżone statystyki.
No tak, przy milionie osób żyjących w totalnym ubóstwie tylko 4900 osób miałoby być bezdomnych.
W całej Korei. To są na pewno statystyki zaniżone i właśnie to jest takie symptomatyczne, jeżeli chodzi właśnie o koreański rząd, że te wszystkie statystyki są bardzo, bardzo jakby tak powiedzieć koloryzowane. Jeżeli właśnie chodzi o bezrobocie, albo inne właśnie te wytyczne, dzięki którym określa się bogactwo kraju. Także to jest tak, że właśnie w statystykach często Korea plasuje się na bardzo wysokim poziomie, ale rzeczywistość jest zupełnie inna, dlatego że rządowe agencje, które są odpowiedzialne za ujednolicanie tych statystyk, one po prostu coś tam zawsze sobie dodadzą, odejmą i tak dalej, według swoich własnych standardów. To jest symptomatyczne, o tym piszą niewiele gazet niezależnych, które są w Korei. No i niestety na pewno ta statystyka jest również zaniżona. W tym samym czasie, czyli w latach 2010-2012, liczba osób, która spała bezpośrednio na ulicy, wzrosła o 66,2%. Także sytuacja jest naprawdę coraz gorsza. Ogólnie mówi się, że liczba bezdomnych ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o niezależne statystyki, że to może być nawet 4 miliony ludzi, czyli nawet te statystyki, jeżeli chodzi o ubóstwo, czy tam ubóstwo względne, czy absolutne, nawet te statystyki uważa się, że są zaniżone. No i tak jak mówiłeś, wspomniałeś wcześniej, że jednak rząd próbuje
zatuszować
to, promować Koreę jako takie swoiste Eldorado. Tych bezdomnych policja gania z jednego miejsca na drugie, po to, żeby nie było widać na co dzień, jak to wszystko wygląda. No i stąd właśnie jest takie ogólne takie pojęcie o Korei, że to jest Korea, to jest bogaty kraj, że tam łatwo można dostać pracę i tak dalej. Tak nie jest. Nawet w korporacjach, takie jak ja pracuję. Przykład mojego senior menedżera. Dobrze zarabia, myślę, że zarabia więcej ode mnie, spokojnie. Natomiast on strasznie boi się o swoją starość. On ma już 40 lat, tak jak mój mąż. Za te 10-15 lat dojdzie do wieku, gdzie będzie musiał odejść na emeryturę. Ma jedno dziecko i to nie jest tak, na przykład są wakacje, on nie wyjeżdża na wakacje za granicę. On być może pojedzie sobie w góry na kemping od czasu do czasu, ale większość czasu spędza jednak w domu. Nie wydaje pieniędzy na takie rzeczy, bo wie, że będzie musiał wpakować mnóstwo kasy w wykształcenie. Jeżeli coś sobie kupuje, to tylko i wyłącznie na przeceny. Na przykład ja chodzę codziennie na kawę. On w ogóle kawę nie pije, pije, wiesz, tą taką rozpuszczalną, która
za darmo
w pracy. Nie wychodzi na zewnątrz na jedzenie, tylko i wyłącznie za firmowe pieniądze. Więc tak naprawdę on jako mężczyzna wydaje naprawdę minimalne pieniądze w ciągu dnia. Właśnie po to, żeby myśleć cały czas o przyszłości. Ma regularną pracę, czyli tak naprawdę ten luksus, tak, w Korei, a mimo to
boi się o
przyszłość, boi się o to, co będzie dalej i nie wydaje tych pieniędzy. Także nawet te osoby, które uważane są za szczęściarze, bo pracują w korporacji, bo zarabiają pieniądze i w ogóle, ich sytuacja wcale nie jest taka różowa, jakby się mogło wydawać.
Tak, bo to jest taka sytuacja, że teraz żyją na pewnym poziomie, ale to też jest ta obawa o przyszłość, co będzie, gdy odejdę na emeryturę.
Dokładnie. Czyli ten problem biedy w Korei jest, istnieje, że ten problem jest coraz bardziej poważny i właśnie widać to szczególnie w okresach kryzysu, właśnie w tych latach 90. No i teraz, w czasie obecnego kryzysu, wielu ludzi traci pracę, pracę, której przecież wcześniej posiadanie uważane było za dożywotni przywilej. Więc ci ludzie po prostu, zazwyczaj Koreańczycy spędzają właśnie z tego powodu spędzają lata w Korei, w swojej firmie, całe życie. Nagle tracą pracę, tak naprawdę nie wiedzą, co z sobą zrobić w ogóle. Nie mają szansy na ponowne zatrudnienie, szczególnie jak już są w wieku 40 i powyżej lat. To jest praktycznie bardzo, bardzo ciężko dostać nową pracę, regularną pracę. No i właśnie bardzo często ludzie ci decydują się na odebranie sobie życia.
Tak, dokładnie. I ja myślę, że też jest, podsumowując, można powiedzieć, że to społeczeństwo koreańskie, mnie się zawsze wydawało, że ta klasa średnia była taka największą tą klasą, ale teraz stopniowo dochodzi do tego rozwarstwienia, gdzie albo ktoś zarabia super kasę, nie martwi się o nic i po prostu jeździ najlepszymi samochodami, lata na najlepsze wakacje, tak. A jest ta klasa druga, się tworzy coraz większa, tego względnego ubóstwa, gdzie ludzie ledwo wiążą koniec z końcem, kombinują jak koń pod górę, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego, a ta klasa średnia, takich ludzi żyjących po prostu bez większych zmartwień, zaczyna się kurczyć.
Tak, dokładnie. Także nie jest tak wesoło, nie jest tak łatwo z pracą. No i chyba warto sobie z tego zdawać sprawę, że dużo statystyki właśnie tego, jak Korea jest promowana, to jest tylko właśnie marketing tak naprawdę.
Tak, to jest marketing i ja myślę, że jeszcze chciałem na koniec też wspomnieć o tym, o co wiele osób pyta naszych, jakichś na blogach czy na fanpage'ach. To, czy jest łatwo znaleźć pracę w Korei. To nie jest takie łatwe. To jest
Sam się dowiedziałem.
Wydawałoby się, zresztą ja sam przyjeżdżając do Korei, byłem przeświadczony, że jestem obcokrajowcem, nauczę się koreańskiego, będę po dwóch studiach, super, będę w ogóle miał po prostu pracę. Będę po prostu spływała na mnie propozycje. Nie jest to takie kolorowe. Trzeba się namęczyć, trzeba się naszukać, trzeba się wykazać, trzeba zwalczyć po prostu niesamowicie ogromną konkurencję. Zarówno Koreańczyków, znaczy mówię o tej konkurencji zarówno wśród Koreańczyków, jak i wśród obcokrajowców. Nie jest tak kolorowe, jakby się wydawało i rzeczywiście ta cała ta cała otoczka marketingowa, która tutaj istnieje w Korei, jest świetnie rozwinięta i rzeczywiście ta Korea jest...
Tak, ale o tym właśnie będziemy też mówić w naszej kolejnej audycji, bo za 2 tygodnie będziemy rozmawiać o obcokrajowcu w Korei i między innymi właśnie będziemy rozmawiać o tym, jak tutaj jest dostać pracę, jak tutaj w ogóle urządzić sobie życie, między innymi.
Tak, i myślę, że moglibyśmy się tutaj też jeszcze posłużyć się pytaniami naszych fanów, co byście chcieli wiedzieć na temat życia obcokrajowca w Korei.
No i oczywiście wykorzystamy te pytania, które już nam nasi słuchacze wcześniej podczas konkursu zadali.
Także... Albo też pytania, które wcześniej już padały w ogóle w mailach u nas.
Także na wszystko odpowiemy w naszej kolejnej audycji.
Już za 2 tygodnie.
Obcokrajowiec w Korei.
Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy.
Zakorkowani. O Korei z pierwszej ręki.